Ochronię się weselem w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział szatą zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienicą strojną swe klejnoty. Przeczytam tego wprowadzenia, jakie się znajduje w szale. Bóg, wybrawszy od wieków Maryję na matkę swego Syna, zachował ją od wszelkich zmazek grzechu, obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem wcielonego Słowa, dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu. Święto niepokalanego poczęcia obchodzono na wschodzie już w VII wieku, a w IX przeszło na zachód. W Polsce przyjęło się w wieku XIV. Dzień 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia prawdę o niepokalanym poczęciu dziewicy jako dogmat wiary katolickiej. Mówimy niepokalane poczęcie o Maryi. Niepokalany jest tylko Duch Święty, uświęciciel. Niepokalaność, czyli wolność od grzechu, jest cechą Boga prawdziwego i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Ale ponieważ Duch Święty pełni funkcję uświęcania nas, w związku z tym niepokalany jest tylko Duch Święty. Niepokalane z kolei poczęcie dotyczy człowieczeństwa Maryi, jej zdolności do bycia matką, do poczęcia. To znaczy, że pocznie mocą Ducha Świętego Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, da mu człowieczeństwo, żeby mógł być barankiem Bożym, ale też wcześniej będzie przygotowana do tego przez tak zwaną łaskę uprzedzającą. Wszystko, cokolwiek się działo w Starym Testamencie, działo się na mocy łaski uprzedzającej. Poczynając od Abrahama, to wszystko było łaską uprzedzającą. Wszystko ostatecznie w Bożym teraz było czerpane już z decyzji Syna Bożego, który wyrażał zgodę na to, by być barankiem Bożym. A wszystkie kobiety niepłodne w Starym Testamencie zapowiadały tę, która stoi na końcu jako niepłodna, bo jak sama wyznaje w Magnifikat z Józefem, ale niezależnie od siebie, złożyli ślub dziewictwa w intencji przyjścia Mesjasza na ten świat. Kiedy stanęli jakby na końcu wszystkich kobiet izraelskich, Maryja stanęła na końcu wszystkich kobiet izraelskich, które po cichu miały nadzieję, wtedy Bóg ją wybiera na matkę. Tajemnica niepokalanego poczęcia, o której mówi Księga Rodzaju, ma swoją ewolucję. Maryja przed zwiastowaniem była niepokalanie poczęta, to znaczy wolna od grzechu pierworodnego, jakiegokolwiek grzechu, ale najważniejsze pierworodnego, na mocy łaski uprzedzającej. Za chwilę odpowiedni tekst przeczytam z Księgi Rodzaju. Ale po zwiastowaniu, kiedy powiedziała: niech się stanie fiat według Twego słowa, Maryja stała się już niepokalanym poczęciem. Chodzi o różnicę jednej literki. Niepokalanie poczęta, niepokalane poczęcie. W niej już obecnił się niepokalany, wolny od grzechu, uświęcający nas, Duch Święty, poczęciu, czyli w jej macierzyństwie, nie jako kobiecie zdolnej do macierzyństwa. I sobą od tego momentu uobecnia już Jezusa Chrystusa w swoim łonie, baranka Bożego, pośrednika. Dlatego też, gdy idzie do Elżbiety, nie wiedziałeś, co się tam wydarzy. Że już Jezus też łaską uprzedzającą uświęci Jana Chrzciciela. Więc problem jest nie w tym, że jest to łaska uprzedzająca, tylko ta łaska uprzedzająca była wyjątkowa. Uwolnienie od wolności od grzechu pierworodnego. A wszystko to było ze względu na nas. Te dary i przywileje, które ona otrzymała i przed zwiastowaniem, i po zwiastowaniu, to wszystko jest ze względu na nas. Chciałaś, prosiłaś o przyjście Mesjasza, to Cię biorę na służbę. Biorę Cię na służbę. Czytania trochę dzisiaj dobrałem, zwłaszcza inną Ewangelię, żeby powiedzieć, pokazać, że nie było łatwo być Matką Baranka Bożego. Że im większe przywileje ktoś od Boga otrzymuje, tym większy ma udział w zbawianiu świata. Czyli udział w tajemnicy Baranka Bożego. Bardzo tak nie tęsknimy za wielkimi darami Boga, bo będziemy mieli udział też w tajemnicy Krzyża. W czytaniach, które będą na internecie, będzie szerszy kontekst. Przeczytam tylko te miejsca, które wprost mówią, w jaki sposób Maria stała się niepokalanie poczęta. Czytam je z Księgi Rodzaju. Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, ujął jedną z jego żeber, a miejsce to napełnił ciałem. Po czym Pan Bóg żebra, które wziął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przeprowadzono do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mego ciała. Tak będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuścił ojca swego i matkę swoją i złączył się ze swoją żoną tak ściśle, że staje się jednym ciałem. Chodzi o niewiastę, która wzięta została z żebra, z przebitego boku Chrystusa, z Jego śmierci, a w śmierci nastąpiło zbawienie nasze. Bo wprawdzie Jezus umiera śmiercią fizyczną na krzyżu, ale umiera jako Baranek Boży. Nasze grzechy bierze na siebie w zmartwychwstaniu. Mówi: już nie ma nie tylko waszych grzechów, ponieważ ja w swoim sercu je wziąłem na siebie i przebaczyłem, ale Duch Święty, Uświęciciel mnie przebóstwia, mnie jako człowieka. Jest to proroctwo o tym, co się stanie dzięki Jezusowi Chrystusowi, a z kolei niewiasta Maria będzie tak stworzona bez grzechu pierworodnego, że stanie się niepokalanie poczęta, by być niepokalanym poczęciem dla wszystkich. Wolna od grzechu pierworodnego, by być bez kazy, wziąć udział w tajemnicy Baranka Bożego. To do Jezusa przyprowadzono jako Syna Bożego Maryję, duszę Maryi, która wyraziła zgodę na to, by być Matką Syna Bożego, Baranka Bożego. Ta dopiero jest kością mojej kości, ciała, z mego ciała. Będzie wolna od grzechu pierworodnego. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Jak zawierano przymierza, to mówiono: teraz nasze kości zostały połączone. Nasze rody zostały połączone. Mogą być małżeństwa, więzi małżeńskie między dziewczętami, chłopcami z naszych rodów. To jest aluzja do prehistorii przymierzy, że Maria jako niepokalanie poczęta już była, jej dusza była w przymierzu z Barankiem Bożym, chociaż tego nie wiedziała sama. Dlatego to mężczyzna opuści swego ojca i matkę. Jezus jako człowiek opuści. Jezus jako Syn Boży opuści niebo, przyjdzie na ziemię, z Maryją będzie jedno, jednym ciałem, ciałem mistycznym, początkiem Kościoła, początkiem nowej ludzkości, nowym Adamem i nową Ewą. I najważniejsze, żeby pamiętać to, co dzisiaj chce nam przypomnieć Maryja. Nie chodzi mi o to, żebyście podziwiali moje przywileje, tylko chodzi o to, żebyście dziękowali Bogu za moje przywileje, bo one są dla was, we mnie, ale dla was. Powiedziałem, że jest ewolucja w życiu Maryi. Przed zwiastowaniem Maryja w swojej istocie jest inna i po zwiastowaniu już jest matką. Matką Baranka Bożego, ale też matką nas wszystkich, którzy dzięki Barankowi Bożemu, w nas zrodzonemu, będziemy mieli udział w życiu wiecznym. To, że Maryja jest wolna od grzechu pierwotnego, to jest cud Boga Stwórcy, cud Ojca. Bez jej zasług, bez jej udziału otrzymała darmo. Ale to, że stała się niepokalanym poczęciem, obecnością Ducha Świętego Uświęciciela, stała się matką nową Ewą, to jest dzięki jej fiatry, dzięki jej zasługom. I podejmie się bardzo, bardzo trudnej misji, tak, że w apokalipsie w rozdziale 12 będzie się skarżyć na nas, że cierpi bóle i męki rodzenia, ponieważ my nie będziemy doceniać tego, o czym za chwilę przeczytam. Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odparła: wąż mnie zjódł i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty przed wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będzie się czołgał, ich proch będziesz jadł po wszystkie dni swego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, ty zmiażdżysz mu piętę. Oczywiście przeczytacie sobie w domu całość tego tekstu. Ten tekst dotyczący grzechu pierwotnego i raju szczegółowo sobie omówimy już w niedzielę Chrztu Pańskiego, ponieważ Jezus, Łukasz z natchnienia Ducha Świętego, pisząc o chrzcie Jezusa w Jordanie, że tam podejmuje się misji Baranka Bożego, oczyścić ze zła, napełnić dobrem. Rodowód Jezusa Chrystusa jako człowieka wyprowadza od Adama i Ewy. Czyli tym samym my będziemy w komentarzu w dalszym ciągu Ewangelii Łukasza wrócić do Księgi Rodzaju, do katechezy zawartej o raju, Kain Abel, Noe, Arka, wieża Babel. A te katechezy z kolei są ujawnienie przyczyn niewoli babilońskiej. Jak gdyby podsumowaniem przyczyn niewoli babilońskiej i wyrzucone na początek Pisma Świętego i historii świata, by powiedzieć, że te cztery przyczyny zawsze od początku, po grzechu pierworodnym, z rodziny ludzkiej czyniły Babilon i z serc ludzkich. Ale to są wnioski. Tak jak dwie tablice dekalogu, 10 przykazań, to są wnioski wyprowadzone z wyprowadzenia z Egiptu, tak samo te cztery katechezy, które notabene zapowiadają cztery Ewangelie, to są wnioski wyprowadzone z pobytu w Babilonie. Jedną z przyczyn podstawową to był kult bogów płodności. I dlatego Księga Rodzaju o tym mówi. Ale pewnie się temu przypatrzymy. Wąż mnie zwiódł. Wąż jest aluzją do budowy ciała mężczyzny. Wąż był Bogiem uczczony jako Bóg Boże Płodności. I tym samym wiemy, czego dotyczy, jakiego problemu i w jakiej sferze szatan kusił. Że szatan wiedział, że w tej sferze najłatwiej zwycięża. W tej sferze ja dokonam największego spustoszenia. Największego spustoszenia w rodzinie ludzkiej. Bo gdy człowiek się oderwie od Boga, od mądrości i planów Boga, zaczną rodzić się dzieci niechciane, niekochane, mordowane, które później stają się kryminalistami, zboczyńcami, ponieważ nie są nakarmieni Bogiem. Nie są nakarmieni Bogiem. Wąż. Powiedziane było, jeżeli zgrzeszysz, pójdziesz za katechezą węża, to umrzesz. I tu jest wielkie nieporozumienie, które ja próbowałem prostować. Dzisiaj może powiem to czytelnie. Przez śmierć my rozumiemy oddzielenie ciała od duszy naszej. Że nasze ciało już sztywne. A to nie o to chodzi. Śmierć, o której tutaj mowa, jest to oddzielenie naszego ducha od Boga. Oddzielenie naszego ducha od Boga. Od Ojca, Syna i Ducha Świętego. Od tego, który uświęca, jest święty, uświęca. I że w pierwotnych planach poczęcie człowieka, miłość mężczyzny, niewiasty, miała być miłością obrubieńczą na poziomie Ducha Świętego, który im się udziela. Poczęcie człowieka miało być współpoczęciem z Duchem Świętym i dziecko już miało mieć w sobie życie Boże. Dzieci rodziłyby się bez tej śmierci ontycznej, oddzielenia od Boga. I to jest właśnie sedno grzechu pierworodnego. Oddzielenie naszej duszy od Ducha Bożego, od Ducha Uświęciciela. I w tę pustkę wchodzi szatan. I tu się z nami bawi. Bawi w sferze płci, w sferze władzy, posiadania. Po tym grzechu, po tej wewnętrznej śmierci, bo pierwsi rodzice poczuli, że są nacy, to znaczy, że coś utracili kontakt z Bogiem. Od razu spływa obietnica do mężczyzny, właściwie to do szatana, ale też dotyczy to, że ludzie zaistnieli na poziomie zwierząt. Na brzuchu będzie się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni istnienia. Mężczyzna, kobieta utracili prawdziwą radość, którą by mieli bycia mężem i żoną, gdyby nie było grzechu pierworodnego. A tak jest ilość, nie ma jakości. Na brzuchu będziesz się czołgał, ale proch rozczarowania do końca życia będziesz jadł. Nie czują się spełnieni małżonkowie i szukają. Tego partnera rzuca, albo partnerkę rzuca. I tak w nieskończoność. I proch rozczarowania będziesz jadł. I w gruncie rzeczy, jeżeli on i ona się nie uświęcą, to nigdy nie przeżyją poczucia spełnienia. Obietnica następuje, że dam nowych rodziców w rodzinie ludzkiej. Jezusa, Ducha Świętego, a Duch Święty to jest Chrystus zmartwychwstały i Maryję w niebo wzięty. Nowi rodzice. Nowy Adam, nowa Ewa.
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.
Zemrzał na tej górze zasłoną, zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całą, która okryła wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Żyjący na tej ziemi, młodzi, dostojni, zdrowi, atleci, mężczyźni, którzy mają kult nieraz bicepsów, noszą w sobie śmierć. Oddzielenie swego ducha, nieśmiertelnego wprawdzie, ale od pełni życia, od Ducha Świętego Uświęciciela. Noszą śmierć. Nie są zdolni zawsze być dobrymi, bo nie mają podłączenia pod źródło dobra. Nam się wydaje, że może gdyby Pan Jezus przyszedł 2000 lat temu w innym narodzie, to nie byłoby ukrzyżowania. Nie. To jest tak zwany naród typiczny, na przykładzie którego Bóg jak gdyby pobrał próbkę z rodziny ludzkiej i powiedział: oto nie wiecie o tym, co w sobie nosicie. Śmierć. I ostatecznie wszystkim dookoła zadajecie śmierć. W myślach, słowach, w czynach. Nie dajcie miłości, ale częściej dajcie śmierć. Ja w krzyżu Wam pokażę, że tylko ja byłem człowiekiem. I teraz są tylko ci ludzie, których ja żyję. I jestem zdolny do tych samych czynów. Zedrę zasłonę, że niby wyglądacie jak ludzie, a w zasadzie to wyjątkowymi zwierzętami jesteście. Stąd Ewangelie były zapowiedziane jako zwierzęta, cztery zwierzęta. Zasłoną zapuszczono na twarz wszystkich ludów. Całą, który okrywał wszystkie narody, będzie zniszczony. Odsłonię w krzyżu śmierć w sferze ducha u pobożnych arcykapłanów, oczonych w piśmie. Odsłonię całą śmierć, a jednocześnie zaproponuję nowe życie w zmartwychwstaniu. Dokonam czegoś wielkiego, niezależnie od człowieka, bez jego łaski, zgody, na zasadzie łaski uprzedzającej, uważajcie, na zasadzie łaski uprzedzającej, ale za waszą zgodą, jako zmartwychwstały, jako Pan tej śmierci, grzechu pierworodnego, w ogóle każdej śmierci, za waszą zgodą mogę zamieszkać w was. Rozgraniczam śmierć, którą my po ludzku nazywamy śmiercią. To nie jest śmierć, to jest sen. W słowach, których używa Jezus Chrystus: wasz brat nie umarł, wasz brat śpi, ale śmierć zalega wszystkie umysły i serca tych, którzy przygotowują mi krzyż. A śmierć, ze śmierci tej prawdziwej, czyli rozłączenie naszej duszy od Boga, dopiero nas wyprowadzi Jezus i Maryja. Czyli oni są naszymi prawdziwymi rodzicami na nowo zrodzeniu. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach. Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przyprowadzono do Jezusa opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go tak, że niemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy pełne były podziwu i mówimy: czyż nie jest to syn Dawida? Lecz faryzeusze, słuchając to, mówili: on tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócony nie ostoi się. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam z sobą jest skłócony. Jakże więc ostoi się jego królestwo? Jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. To nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, to nie zbiera ze mną, rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie miał odpuszczone. Lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym wieku. Albo uznajecie, że drzewo, które jest dobre wtedy, jego owoc jest dobry. Albo uznajecie, że drzewo jest złe wtedy i owoc jego jest zły. Bo z owocu poznaje się drzewo. Plemię żmijowe. Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa rzeczy złe. I powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiadają ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu, bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Gdy to jeszcze mówił Jezus do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Ktoś rzekł do niego, oto twoja matka, twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz Jezus odpowiedział temu, który mu to oznajmił, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi. Wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł, oto moja matka, moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Dlatego taką Ewangelię wybrałem, bo w Księdze Rodzaju, tak zwanej obietnicy, mowa jest o tym, że niewiasta, która posłuchała szatana, a nie Boga, będzie miała potomstwo, ale potomstwo fizycznie żywe, ale duchowo martwe. Ale przyjdzie niewiasta, która zrodzi takie potomstwo, które będzie deptać głowę szatana. To znaczy, będzie zdolne do tego, żeby mówić, Bóg jest miłością, jeżeli mi coś nakazuje. W tym jest moje dobro. Jeżeli daje przekazania w sytuacjach trudnych dla mnie, Bóg jest miłością i tym samym depczemy głowę szatana, że Bóg nie jest miłością. Otóż, jeżeli jest mowa o potomstwie, jest mowa o 7 darach Ducha Świętego, Uświęciciela, który tak uświęci nasz umysł i naszą wolę, że w każdej sytuacji będziemy zdolni do deptania logiki szatana. Przez potomstwo rozumie się dary Ducha Świętego. Ja z Ewangelii Mateusza żyłem taki moment, kiedy właśnie Jezus, pomówiony o to, że czyni cuda mocą Belzebuba, ostrzega, mówiąc, to, że jako Syn Człowieczy jestem Synem Bożym, to będzie odpuszczone, ponieważ jest to szokująca prawda, że Bóg, stając się człowiekiem, utożsamia się z ludźmi, daje dobra, żeby... To jest mało dostępna, trudno dostępna prawda. Ale jeżeli ktoś patrząc na znaki, które Duch Święty czyni przeze mnie, że ja uzdrawiam, czynię cuda, to jest bezpośrednio oczywista rzecz. To świadczy o złej woli. I dlatego tak długo, dopóki będziesz trwał w tym sądzie, twój grzech nie będzie odpuszczony. To o to chodzi. I w tym czasie, kiedy Jezus to wyjaśnia, pojawia się Maria z krewnymi, z kuzynami, którzy ją przemusili. Dlaczego? Dlatego, że już fama poszła. Wiemy to z poematu Boga Człowieka, że wręcz Jerozolima zdobyła się na tzw. list pasterski do wszystkich synagog, że uważajcie na tego nauczyciela z Nazaretu, bo on mocą Belzebuba czyni dobro, cuda uzdrawia. I ta delegacja, rozniósłszy te pisma, też właśnie przyszła i postawiła Jezusowi zarzut, ale na swoje nieszczęście wtedy, kiedy Jezus dokonał tego cudu na głuchoniemym i prości ludzie powiedzieli, to jest Mesjasz, a oni powiedzieli, nie, tu mamy dokument, że on jest cielenie Belzebuba. Oczywiście, że od razu Matka Najświętsza, łatwo się domyślić, została zniewolona przez krewnych, kuzynów Jezusa Chrystusa, żeby powstrzymać działalność Jezusa Chrystusa. Bo inaczej wykluczą synagogi, bo tak to było ogłoszone. Maryja przyszła, żeby jakoś amortyzować to spotkanie, bo wiedziała, kim jest Jezus Chrystus. I wtedy Jezus po tym zdaniu, bo kto pełni wolę Ojca mego, ten jest mi bratem, siostrą i matką. I zaczyna Jezus głosić przypowieści o siedmiu darach Ducha Świętego. Że to i Maryja jest matką darów Ducha Świętego. Bo jej to zostało obiecane w raju. Będziesz, dasz potomstwo. W tobie zamieszka Duch Święty. Ty będziesz matką Syna Bożego. Ty też będziesz brała udział w tajemnicy Baranka Bożego. Przecież to było straszne zniesławienie Maryi. Jak tu się pokazać? Wszyscy na nią patrzyli, gdzie ten diabeł. Ludzie, kochani, czy można coś bardziej okrutnego przeżyć? Gdyby tak na mnie zaczęli wszyscy patrzeć. O, a myśleliśmy, że to Duch Święty. Ze straszliwym, miażdżącym ciężarem Maria przyszła. I co mogła zrobić? Nic. Jezus na szczęście, że tak powiem, nie przyjął delegacji, bo wiedział, że na razie jest bezsilny. Tylko zaczął głosić w siedmiu przypowieściach o krzyżu i zmartwychwstaniu, bo krzyż i zmartwychwstanie da nam siedem darów Ducha Świętego. I dopiero wtedy my wychodzimy z grzechu pierworodnego. Bo siedem przypowieści to jest też, są przypowieści o sakramentach świętych, ale też i o darach Ducha Świętego. Że to pełni wolę Ojca, ja i moja matka pełnimy teraz wolę Ojca i wyprowadzimy was z mocy demona, z tej śmierci, która jest w waszych wnętrzach, w waszych duszach, z tej śmierci ontycznej, z tego rozdzielenia waszych dusz od Boga, od Stwórcy, od Boga poczekać świętego. I dzięki Maryi będziecie mieli siedem darów Ducha Świętego. I dary Ducha Świętego w Apokalipsie są złożone w Maryi. Są złożone w Maryi. Kto się oddaje Maryi, ten automatycznie przyjmuje w sensie jej potomstwa. Ona mu udziela tych darów, które w sposób szczególny są niezbędne dla danej osobie do nich. I podsumujmy, czego Maryja dzisiaj by od nas z tę uroczystość niepokalanego poczęcia oczekiwała. Czego by oczekiwała od rodziny ludzkiej. Zwróćcie uwagę na to, że co się dzisiaj kryje pod pojęciem grzechu pierworodnego. Czy biblijne treści, czy treści dalekie od Biblii. Dzisiaj nawet w teologii pod pojęcie grzechu pierworodnego ukrywa się nieposłuszeństwo Bogu. Nieposłuszeństwo Bogu. I nie są w stanie i wielu biblistów i teologów zobaczyć, że pod pojęciem grzechu pierworodnego jest konkretny grzech, którego symbolem jest wąż. Że wąż pożegł płodności, czczony, w prehistorii już, ogólne nieposłuszeństwo. Broń Boże dotknąć tego, co dzisiaj nawet w łonie Kościoła na początku szatan zawiera chrześcijan. Niepokalaność w sferze płci. Niepokalaność. I najłatwiej mu się tutaj zwycięża. I w tym celu są filmy, sztuki, a różne tam wszystkie programy w telewizji poczyta, że tutaj nie ma grzechu. Granica między dobrym a złem szatan najpierw w tej sferze zaciera, mówi, o tym to ty decydujesz. Ogólne nieposłuszeństwo. I w związku z tym hulaj dusza, piekła nie ma. Chytrość szatana. A gdyby rzeczywiście dzięki tajemnicy niepokalanego poczęcia, więc Maryi, która jest Duch Święty, która nas może zrodzić na nowo, nas zrodzić na poziomie Jezusa Chrystusa. Gdyby w tej sferze był ład, to przede wszystkim uleczone byłyby rodziny, nie byłoby rozwodów, nie byłoby tragicznych dzieci, nie byłoby więzień i tak dalej. Tego wszystkiego, co jest. Więc najpierw myślę, że kiedyś świat wróci do tego, żeby pod pojęcie grzechu pierworodnego podkładać nie jakieś tam nieposłuszeństwo, tylko konkret. I wiele się mówi dzisiaj, że gdyby rodziny były święte, społeczeństwo byłoby święte. Więzienia byłyby niepotrzebne. Zakłady dla dzieci różnych nie byłyby potrzebne. Jeszcze na koniec przypomnę wam to, że Maria na ten dzień daje nam wyjątkową łaskę, przywilej, o czym zeszłego roku mówiłem, że między godziną 12 a godziną 13 jest godzina szczególnej łaski. Życzę sobie, aby każdego roku, w dniu 8 grudnia, południe, obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Przez to nabożeństwo ześlę niezliczone łaski dla ciała i duszy. Moim życzeniem jest, aby ta godzina łaski została upowszechniona i żeby cały świat się o tym dowiedział, kto w tym czasie będzie się modlił w kościele lub w domu i wyleje łzy żalu, znajdzie pewną pomoc i uzyska z mojego serca opiekę i łaskę. Mam przygotowany bezmiar łask dla wszystkich dzieci, które słuchają mego głosu i moje życzenia biorą sobie do serca. To się po pierwsze udaje Maryi jako niepokalanej, automatycznie staje się jej własnością i ona całymi możliwościami Matki pełnej Ducha Świętego walczy o nas i depcze w nas i w naszym życiu głowę węża. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wy w sercach sobie powtarzajcie tę modlitwę. Niepokalana, Tobie oddaję moje myśli, moje słowa, moje czyny, całe moje życie, śmierć i wieczność. Amen.